Już prawie 11 minut po 14 w niedzielę, najbliższą, przypada Dzień Edukacji Narodowej. To polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego, ustanowione 27 kwietnia 1972 roku. Potocznie dzień ten zwany jest Dniem Nauczyciela, ale oczywiście to święto nie tylko nauczycieli, też innych pracowników oświaty, czyli na przykład administracji i obsługi. O tym oczywiście nie zapominamy, a dziś w wersji lokalnej właśnie o edukacji będziemy mówić. Przed mikrofonem Edyta Wołosik. Dzień dobry. A w studiu goście. Wicekurator oświaty Elżbieta Kamińska.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Joanna Gołębiewska z Prezydium Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność.
Dzień dobry państwu.
Wiceprezes Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego Andrzej Uścinowicz.
Witam państwa.
Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych imienia Władysława Andersa w Białymstoku Renata Frankowska.
Dzień dobry państwu.
Dyrektor 14 Liceum Ogólnokształcącego imienia Ryszarda Koczorowskiego w Białymstoku Leszek Kochanowski.
Dzień dobry.
Choć Dzień Edukacji Narodowej obchodzony w wielu szkołach jest już dziś czy jutro, a to w związku z tym, że 14 października przypada w niedzielę i jest to święto radosne, pełne życzeń i uśmiechów, no to jednak nie da się uniknąć tematów problematycznych, no chyba, że takich nie ma. I tu myślę, że przedstawiciele związków zawodowych rozpoczną tę dyskusję. Są czy też nie ma?
Oczywiście, że problemy są. Związek Nauczycielstwa Polskiego jako największy związek zrzeszający nauczycieli i pracowników oświaty w Polsce te problemy widzi. Dotyczą one przede wszystkim reformy oświaty lub tak jak to nazywamy deformy oświaty.
A to trochę mnie pan zaskoczył, bo przez wiele lat słyszeliśmy, że zarobki są największym problemem.
Są również jeśli pani redaktor chce usłyszeć o naszych zarobkach. Także 1751, 1798 i to nie są, proszę państwa, daty w historii Polski. To są zarobki netto nauczyciela stażysty oraz nauczyciela kontraktowego. Nauczyciel stażysta, który przychodzi do szkoły, dostaje na rękę 1751 zł przez, po zmianach teraz przepisów prawa, przez dwa kolejne lata. Następnie przez 6 kolejnych lat, ja to nauczyciel kontraktowy, otrzymuję 1798 zł. Po 15 latach zostaję nauczycielem dyplomowanym. To jest również zmiana wprowadzona przez panią minister Annę Zalewską. Wydłużenie ścieżki awansu zawodowego z 10 do 15 lat. Po 15 latach nauczyciel, który już osiąga najwyższy stopień awansu, a więc stopień nauczyciela dyplomowanego, ma na rękę 2377 zł. Po podwyżkach, które pani minister nam raczyła dać od kwietnia, było to 5%. Mamy również obiecane 5% od stycznia 2019 i 5% od stycznia 2020. Ja może podam kwoty, to są... No to są śmieszne kwoty. 86 zł, 87 netto kwoty, 99 zł i 117 zł dla nauczyciela dyplomowanego. To jest te 5% netto, które otrzymamy trzykrotnie. Pani minister twierdzi, że jest to 1000 zł podwyżki. Dla mnie nie kalkuluje się to w żaden sposób. 117 lub 120 parę złotych razy 3. To jest około 500 zł.
Ale czy to są zarobki, to są pieniądze, które dostają nauczyciele? Bo chyba trzeba jeszcze powiedzieć, że są różne dodatki.
Zgadza się, są dodatki, ale to nie są duże pieniążki. Oczywiście jest dodatek stażowy uzależniony od stażu pracy. Po 5 latach pracy nauczyciel tam otrzymuje 5%, później wzrasta to do 20%. Dodatek motywacyjny, oczywiście nie każdy nauczyciel ma dodatek motywacyjny, leży to w gestii dyrektora, ale one są nie są wysokie. Średnio to jest około 100-150 zł brutto.
Minimalna stawka 140.
Dokładnie. Także to jest średnio. Średnio mówię, to jest około 150 zł brutto miesięcznie. Czasem jest dodatek funkcyjny, który jest przyznawany nauczycielom, którzy sprawują opiekę nad nauczycielem w trakcie awansu. To już nie pamiętam, jak to jest teraz, ale niedawno to było... 200 zł, tak? Dodatek za wychowawstwo, ale oczywiście nie wszyscy są nauczyciele są wychowawcami, jest tylu wychowawców, ile oddziałów w szkole. No i obiecany również przez panią minister dodatek za wyróżniającą pracę, tak zwane 500+. Niestety tutaj trzeba będzie spełnić kilka kryteriów. Po pierwsze, trzeba być nauczycielem dyplomowanym, aby móc otrzymać taki dodatek oraz mieć wyróżniającą ocenę pracy, co teraz będzie wręcz no, niemożliwe dla nauczyciela uzyskać taką wyróżniającą ocenę pracy. I też nie są to duże kwoty, bo od dodatek ten za wyróżniającą pracę będzie przysługiwał od 2021 roku, od września i będzie to 60 zł netto, 120 zł netto 2022 roku, nie, przepraszam, 2021 roku 120 zł netto i 507 zł brutto, czyli 320 zł netto od roku 2022.
Stawiamy kropkę. Solidarność.
No, Solidarność również oczywiście postuluje podwyżki, prawda? Oczekiwaliśmy, byliśmy, prawda, na proteście, na manifestacji właściwie w Warszawie i oczekujemy, tak? Postulujemy powiązanie wynagrodzeń nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej, a nie jak do tej pory jest to też część jako uznaniowa, prawda? Tu pan wspomniał o dodatkach motywacyjnych. To jest tak naprawdę według, niby jest regulamin, prawda? Jest regulamin Rady Miasta, są kryteria, są niby przyznane, tak? Natomiast w rzeczywistości różnie to bywa. Nie zawsze dyrektorzy trzymają się tych paragrafów, a dodatki przyznają uznaniowo.
Pani kurator, Elżbieta Kamińska, wicekurator oświaty.
No tak, właśnie chcę się odnieść do wypowiedzi przedstawicieli związków zawodowych. Może proszę państwa, skąd wzięła się zmiana w awansie zawodowym? Otóż Najwyższa Izba Kontroli dokonała kontroli awansu zawodowego realizowanego w naszym państwie i z raportów z 2007 roku i z 2008 i z 2017 roku wynika, że awans zawodowy wymaga modyfikacji. Ponad większość, prawda, zdecydowana większość nauczycieli posiada już stopień nauczyciela dyplomowanego i mianowanego, stąd też nie ma jakby dalszej drogi rozwoju, dalszej drogi wynagradzania tych nauczycieli. Kolejna sprawa, kolejna kontrola w 2017 roku. Kontrola NIK-u wskazała też no, na niewłaściwy awans zawodowy, jeśli chodzi o nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie. 9-miesięczny staż Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że jest za krótki, prawda, żeby nauczyciel posiadł jakieś umiejętności dydaktyczno-wychowawcze, żeby ocenić już dorobek pracy nauczyciela i żeby mógł on przejść na wyższy stopień awansu zawodowego. Dokonano też zmiany w postępowaniu kwalifikacyjnym, czyli teraz nie będzie to postępowanie kwalifikacyjne, a egzamin będzie zdawał nauczyciel przed komisją egzaminacyjną, prawda, żeby ocenić jego predyspozycje do zawodu, jego możliwości do dalszej pracy. Czyli to wpłynęło na zmiany, no plus też oczekiwania społeczne, debata społeczna, to wpłynęło na to, że tych zmian, o których tu państwo przedstawiciele związków mówili, częściowo mówili i dokonano w prawie oświatowym. Jeśli chodzi o wynagrodzenia, nigdy te wynagrodzenia w oświacie polskiej nie były satysfakcjonujące, prawda, czy to 5 lat
Od wielu lat, prawda?
Nie są satysfakcjonujące. No, państwo polskie zagwarantowało taką waloryzację wynagrodzeń i to przez w ciągu 3 lat o 15%, 15 tam z kawałkiem mają wzrosnąć wynagrodzenia, czyli tak jak pan mówił, że co roku około 5%. Na pewno to nie satysfakcjonuje nauczycieli, prawda? No, ale będą podejmowane starania, żeby jeszcze te wynagrodzenia podnieść.
Jeżeli chodzi o awans zawodowy nauczycieli, te zmiany weszły w życie od 1 września tego roku, czyli tak, od nowego roku szkolnego. Mamy ktoś, kto rozpoczyna pracę w zawodzie, jest nauczycielem stażystą, później nauczycielem mianowanym, kontraktowym mianowanym tak, i dyplomowanym. Taka jest ścieżka awansu i można w skrócie powiedzieć, że z 10 lat do 15 lat, żeby ten najwyższy stopień osiągnąć.
To znaczy można też skracać, prawda? Prawdą mówię, w jakich przypadkach można tą ścieżkę
ktoś
awansu.
Ma stopień naukowy,
prawda,
doktora.
Naukowy można, prawda? Są takie sytuacje, że ale ten awans można skrócić, można prawda? Ale tak jak trybie... powiedziałam, ten pierwszy etap był stanowczo za krótki, 9 miesięcy, żeby wprowadzić w ogóle nauczyciela do zawodu.
Tu pytanie do pani dyrektor i pana dyrektora. Czy z punktu widzenia właśnie państwa, osób, które nadzorują pracę szkoły, którzy zatrudniają nauczycieli, którzy mają kontakt przede wszystkim z tymi nauczycielami stażystami, którzy przychodzą do pracy, czy te zmiany właśnie są korzystne z punktu widzenia jednej strony, czyli osoby zarządzającej i drugiej strony, no można powiedzieć, uczniów. No, bo jeżeli chodzi o nauczycieli, no to nie wiem, czy ktoś chciałby mieć wydłużoną ścieżkę awansu.
Trudno tutaj mówić o korzyściach, tak? Bo każda jedna zmiana, jaka jest wprowadzana, to zazwyczaj no, wiąże się z opiniami, z jakimiś tam obawami, tak? No fakt jest taki, jak żeśmy tutaj powiedzieli, że to jest 15 lat z punktu widzenia jakby każdego nauczyciela jako osoby, tak, człowieka, który no, pracuje po to, żeby zarabiać właściwie, no ten okres jest rzeczywiście zbyt długi. Ale jest to mobilizacja do podejmowania różnego rodzaju inicjatyw i działań, tak, do planowania, do osiągania różnych celów i zamierzeń na terenie poszczególnych placówek.
Panie dyrektorze, Leszek Kochanowski, 14 Liceum Ogólnokształcące.
Być może troszkę na takie poetyckie tory wprowadzę naszą dyskusję, bo no, naturalną jest rzeczą, że musimy rozmawiać o finansach w oświacie, musimy rozmawiać o tym, w jaki sposób, mówiąc o awansie zawodowym, nauczyciela mobilizować do rozwoju, może czasami niejako zmuszać do rozwoju, ale musimy też pamiętać o tym, że z zawodem nauczyciela jest tak, że jest to praca nauczyciela jest dość trudna do wymierzenia. Myśmy przed wejściem do studia powiedzieli sobie, że bardzo możliwe, że się nie da inaczej, że prawo musi określić pewne kryteria, pewne wskaźniki. Teraz przy ocenie pracy nauczyciela tego typu sformułowań używamy, ale jednak z pracą nauczyciela jest tak, że jeśli spotykamy nauczyciela, dla którego to jest, mówiąc szumnie, powołanie i życiowa realizacja, to bez względu na to, czy jest to nauczyciel stażysta, który się jeszcze uczy, czy też nauczyciel dyplomowany, to jeśli to jest dobry nauczyciel, to nie potrzeba dodatkowych właśnie wzmocnień, żeby dostrzec efekty pracy nauczyciela. Ja swoim nauczycielom powtarzam i twierdzę, że niestety nie zmienię swojej postawy. To znaczy, jeśli dostrzegam nauczyciela, który doskonale realizuje się w jakimś obszarze życia szkoły, czy to jest przygotowanie uroczystości, czy przygotowywanie do konkursów, to następnym razem temu nauczycielowi ponownie dam to samo zadanie. Przykro mi, nie zmienię tego, ale tak jest. Wiemy to również w przestrzeni dotyczącej dyrektorów szkół, myślę tutaj z punktu widzenia organu nadzorującego i organu prowadzącego szkołę, że jeśli są dyrektorzy, którzy są pomocni w jakimś obszarze, te same osoby są ciągle zapraszane. Więc ja myślę o tym, że musimy pewnie właśnie ustawami, prawem mierzyć pracę nauczyciela, ale nie możemy zapomnieć o tej dodatkowej odsłonie, że nauczyciel musi pamiętać o tym, że no to musi być jakieś powołanie, jakaś realizacja. Wtedy mamy dobre owoce. To musi być no, autorytet. Wtedy są owoce. Więc te dwie rzeczy trzeba jakoś równoważyć po to, abyśmy być może nie spłycili też tego obrazu nauczyciela i nie próbowali go mierzyć awansem zawodowym, oceną pracy i tak dalej.
Dziś rozmawiamy o edukacji w związku z przypadającym w najbliższą niedzielę Dniem Edukacji Narodowej. W studiu goście wicekurator oświaty Elżbieta Kamińska, Joanna Gołębiewska z Prezydium Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność, wiceprezes Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego Andrzej Uścinowicz, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych imienia Władysława Andersa w Białymstoku Renata Frankowska i dyrektor 14 Liceum Ogólnokształcącego imienia Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku Leszek Kochanowski. A teraz proponuję, byśmy porozmawiali o tym, na jakim etapie i jakie są efekty, czy też skutki wprowadzanej reformy oświaty. Jesteśmy w takim momencie, gdzie Ten rok szkolny jest ostatnim dla gimnazjalistów. Za rok o tej porze powiemy, że gimnazjum w polskim systemie edukacji już nie ma, ale pojawia się kolejna zmiana dotycząca szkół ponadgimnazjalnych czy też średnich, zgodnie z nowelizacją ustawy. Tam spotkają się dwa roczniki, czyli tak, liczba dzieci, która od września przyszłego roku trafi do szkół średnich, będzie w przypadku Białegostoku dwa razy wyższa, takie są liczby. No a druga sprawa jest taka, że połowa będzie uczyć się w trzyletnim systemie kształcenia.
Liceum.
W liceum, tak, tu mówię właśnie o liceum, a połowa w czteroletnim. Co możemy na ten moment powiedzieć o reformie edukacji? Czy to, co przerażało, że będzie to zdemolowanie polskiego systemu edukacji, gdy reforma wchodziła w życie, rzeczywiście państwa zdaniem się potwierdziło, czy też nie?
Ja myślę, że to, co jest bardzo pozytywnym skutkiem reformy, to wprowadzenie jakby szkoły branżowej i wprowadzenie w zasadzie szkoły branżowej pierwszego stopnia i drugiego stopnia. Widzę na co dzień, że osoby, które do tej pory kończyły zasadniczą szkołę zawodową, bardzo często chciały jeszcze w tej szkole zostać dłużej, tak? I kontynuować jakby swoją ścieżkę tej kariery zawodowej, kończąc swoje kwalifikacje na poziomie średnim i to było niemożliwe. Taka młodzież musiała odejść z technikum, tak, poszukać sobie kursu kwalifikacyjnego, żeby to wykształcenie dopełnić. Natomiast teraz młodzież, która przyjdzie, czy przyszła do szkoły, 3 lata będzie chodziła do szkoły branżowej pierwszego stopnia, zdając jedną kwalifikację zawodową i po tych 3 latach, jeżeli chce dalej, to ma taką ścieżkę awansu zawodowego otwartą, przychodzi do szkoły branżowej drugiego stopnia, która trwa 2 lata i kończy swoje wykształcenie na poziomie wykształcenia średniego, może podchodzić tak jak młodzież technikum do matury i zostać w przyszłości studentem, tak, cała ta ścieżka kariery jest płynna, bardzo elastyczna i to było naprawdę bardzo potrzebne. Tego młodzi ludzie poszukiwali. Jeżeli chodzi o wydłużenie z kolei etapu kształcenia w technikum, bo tak jak pani redaktor wspomniała, licea będą 4-letnie, natomiast technika zawodowe będą 5-letnie. Myślę, że to też jest bardzo dobre, bo rozmawiając z młodymi ludźmi, bardzo często im tego roku brakowało. Chodzi o jakby taką dojrzałość emocjonalną, taką dojrzałość,
może, tak?
Tak, taką dojrzałość jakby umysłową i odpowiedzialność. Czasami spotykamy się z młodymi ludźmi, którzy jeszcze niezbyt odpowiedzialnie podejmują tą decyzję na ostatnim tym etapie edukacyjnym, jeżeli chodzi o egzaminy zewnętrzne, egzaminy zawodowe, bądź w technikum egzamin jakby maturalny. Kiedy wychodzą ze szkoły, bardzo często wracają, żeby te kwalifikacje swoje chociażby uzupełnić o ten egzamin maturalny, bo okazuje się, że obracają się jakby w środowisku, gdzie ta matura tak naprawdę jest potrzebna. I to oni, młodzi ludzie, stwierdzają, że to dobrze, że będzie jeszcze możliwość jakby pozostania o rok dłużej właśnie w szkole, bo wtedy mamy już jakby tą bardziej stuprocentową szansę, żeby te egzaminy i w pełni odpowiedzialnie podejmować te wszystkie decyzje.
A w przypadku liceów to wyzwanie organizacyjne?
14 liceum ogólnokształcące w Białymstoku jest dobrym przykładem na to, żeby jest dobrym przykładem szkoły, którą należy pytać rzeczywiście, jak przebiega reforma z tej oto przyczyny, że do 31 sierpnia ubiegłego roku liceum wchodziło w skład zespołu szkół ogólnokształcących, a ten z kolei był tworzony przez dwie szkoły kolejnych etapów kształcenia, a więc publiczne gimnazjum numer 14 i 14 liceum ogólnokształcące. Więc rzeczywiście mamy jakiś ogląd sytuacji. Jakie będą efekty, to w tej chwili prawdopodobnie możemy w jakimś sensie zgadywać. Ja rzeczywiście zgodzę się z moją koleżanką, że to, czego brakowało w liceum i na co pozytywnie patrzymy, to wydłużenie nauczania do lat 4. Rzeczywiście 3-letni okres kształcenia de facto był 2,5-letnim okresem kształcenia i wielu powtarzało, że liceum jest przyspieszonym kursem do matury. Sam kiedyś początkowo dobrze oceniałem to, że po klasie pierwszej, gdzie jest nauczanie wielu przedmiotów, nauczanie ogólne, od klasy drugiej zaczyna się nauczanie przedmiotów rozszerzonych. Dzisiaj już patrzę na to inaczej i raz jeszcze powtórzę to, że będą 4 lata kształcenia, to rzeczywiście pozytywnie na to patrzymy. Rzecz jasna, trzeba dodać, że nie obyło się bez trudności. Redukcja zatrudnienia miała miejsce. W moim wypadku byłem może w tej, nie wiem czy szczęśliwej sytuacji, czy to dobre słowo, ale w tej sytuacji, że wielu nauczycieli reforma spotkała w sytuacji uprawnień, nabycia uprawnień emerytalnych. W związku z tym blisko 20 osób, które odeszło ze szkoły, to większość z nich zdecydowała się na przejście na emeryturę. Część osób znalazło zatrudnienie w szkołach podstawowych, przede wszystkim nauczyciele przedmiotów przyrodniczych. Rzeczywiście tam powstały nawet dodatkowe godziny w zwiększonej ilości godzin, ale nie obyło się bez trudności, bez redukcji zatrudnienia.
O nauczycielach i właśnie o tym, jak to będzie wpływać na ich sytuację, na rynku pracy jeszcze porozmawiamy, ale chciałabym jeszcze poruszyć taki wątek i zwrócić się do przedstawicieli związków zawodowych właśnie. Czy ta sytuacja z podwójnym rocznikiem nie spowoduje tego, co ma miejsce i co słyszymy z wielu osiedli, co stało się w szkołach podstawowych. To znaczy, szkoły, które były jedno czy dwuzmianowe, musiały wprowadzić jeszcze jedną zmianę i dzieci w podstawówkach, w związku z tym, że przyszły klasy 7 i 8 uczą się do późnych godzin, a wiemy, że w szkołach ponadgimnazjalnych, średnich, teraz w niektórych też lekcje trwają do 18 czy do 19. Czy docierają do was sygnały, że organizacyjnie może być ciężko?
Zgadza się pani redaktor. Związek Nauczycielstwa Polskiego nie podziela optymizmu pani minister, ministerstwa, jeśli chodzi o ten podwójny rocznik, który nas czeka w 2019 roku we wrześniu, bo na około 360 tysięcy miejsc zaplanowanych dla uczniów klas pierwszych w szkołach średnich w Polsce będziemy mieli teraz ponad 700 tysięcy uczniów. No, rzeczą oczywistą jest, że szkoły nie są z gumy. Tych uczniów trzeba będzie wszystkich, brzydko mówiąc, upchać do klas pierwszych. Niektórzy uczniowie nie będą mogli pójść do swoich wymarzonych szkół. Co zrobią wówczas? Wybiorą technika lub szkoły branżowe.
I choć tutaj, może z korzyścią, bo no, pracy jest więcej w takich szkołach.
Ale jeśli ktoś chce być lekarzem lub prawnikiem, to dlaczego ma iść do szkoły branżowej? No i tutaj obawiam się, że pani minister po roku nam ogłosi to jako sukces reformy szkolnictwa zawodowego, bo szkoły klasy pierwsze zostały zapełnione. Natomiast wracając jeszcze do tej kwestii, co pani redaktor wspomniała odnośnie klas przepełnionych szkół podstawowych, myślę, będzie taki sam problem w szkołach średnich. Ja pokusiłem się wczoraj przejrzeć plany lekcji kilkunastu szkół podstawowych i od razu 4 pierwsze szkoły, które znalazłem, to godzina 17-18, aczkolwiek była to religia, WF, ale gdzie czas na zajęcia pozalekcyjne, które nauczyciele muszą realizować, bo mają taki obowiązek, także...
Joanna Gołębiewska, Solidarność.
Znaczy, wydaje mi się, że to będzie, na pewno na początku będzie to problem, tak? Z tym, że kiedyś też już tak było, tak? Że dzieci uczyły się na dwie zmiany i w liceach, i w podstawówkach.
Nawet w soboty się uczyły,
Nawet w soboty. Szkoła, w której pracuję, 43 na Słonecznym Stoku. Ja akurat później do tej szkoły dołączyłam, ale z tego co wiem, to do 18.30 były zajęcia.
Od 7.30, tak, potwierdzam, bo mogę się przyznać, że jestem absolwentką tej szkoły.
Też zajęcia w soboty.
W soboty były też i codziennie od 7.30 albo od 14.
Myślę, że to jest też taki moment przejściowy. Po prostu jakoś sobie damy z tym radę. No. Reformy oczekiwaliśmy i wydaje mi się, że to, że powstały szkoły branżowe, myślę, że tutaj nie będzie tak, że ci, którzy chcieli pójść na prawo czy na medycynę, będą wybierać szkoły branżowe. No, no wybiorą po prostu ci, którzy rzeczywiście
są
dobrzy i pójdą i dostaną się, są laureatami, prawda, i pracują na to, żeby dostać się do dobrej szkoły, pracują praktycznie przez całą szkołę podstawową.
Ale teraz musimy jeszcze uzupełnić, bo oczywiście w szkole podstawowej numer 43 jest teraz jeszcze jednozmianowość i w soboty nikt do szkoły nie chodzi. Rzeczywiście jest komfort ogromny. Tak. Pani kurator, ale tu mam pytanie do pani, bo ja wiem, że samorządy, no można powiedzieć, już od 2 lat przygotowują się na przyjęcie tego podwójnego rocznika, że są miejsca, gdzie pozwalano dyrektorom utworzyć na przykład od tego bieżącego roku szkolnego mniej klas po to, żeby zrobić miejsce na więcej klas od przyszłego roku. Czy już są jakieś sygnały, albo też jak to będzie wyglądać, czy będzie to w jakiś sposób unormowane, że na przykład w danym liceum, czy w danej szkole branżowej i tak dalej, jest 10 klas w roczniku, tak? O tyle się na przykład dyrektor stara w rekrutacji. Czy będzie jasny podział, biorąc pod uwagę, że równa jest liczba dzieci, które kończyć będą gimnazjum, równa jest liczba dzieci, które kończyć będą 8 klasę, w przypadku Białegostoku na przykład. 10 klas w liceum X jest w rekrutacji. Czy będzie powiedziane jasno, że 5 to jest dla kończących gimnazjum i 5 dla kończących 8 klasę? Czy tu będzie sprawiedliwie?
To znaczy tak, jeszcze jedno słowo odniosę
bardzo
się do
proszę.
Wypowiedzi dotyczącej szkół podstawowych, prawda, tych przeładowanych, niektórych szkół podstawowych. Na pewno to wymaga weryfikacji sieci szkół, obwodów szkolnych, bo prawda, są sytuacje, gdzie w jednych szkołach jest tych uczniów mniej i ta nauka się kończy wcześniej, prawda, w innych szkołach źle zostały ustalone te obwody, prawda, albo wymagają jakiejś korekty. Natomiast jeśli chodzi o rekrutację do szkół ponadgimnazjalnych, no nie ukrywamy, na pewno nie będzie to łatwy rok, prawda, dla szkół, dla organów prowadzących. Kuratorium Oświaty takie rozmowy z organami prowadzącymi prowadzi. Mamy zapewnienie od większości organów prowadzących przy każdej okazji, że miejsc w szkołach dla absolwentów gimnazjum i szkół podstawowych nie zabraknie. Na pewno do liceów dostaną się po prostu ci najlepsi, do tych renomowanych, jak to potocznie mówimy, prawda? Liceów dostaną się ci najlepsi i jak w każdej rekrutacji będą, prawda, uczniowie, którzy no, nie będą do końca zadowoleni, nie spełnią tych swoich oczekiwań co do wyboru szkoły. Wspomagamy, prawda, też rodziców, przy okazji też chcę zachęcić, że rodziców słuchających naszej audycji, że w kuratoriach oświaty zostały uruchomione takie punkty konsultacyjno-informacyjne dla rodziców. W naszym podlaskim kuratorium też taki punkt funkcjonuje, są koordynatorzy do tych zadań, na stronie internetowej można znaleźć telefon, numer pokoju i o wszystkie sprawy niepokojące rodziców czy absolwentów gimnazjum czy szkoły podstawowej można po prostu zapytać.
Ale czy podział, jeszcze wrócę do tego pytania, będzie sprawiedliwy, jeśli chodzi o rekrutację?
No takie są przymiarki.
Takie są,
prawda?
Przymiarki.
Takie są przymiarki, prawda? Żeby, prawda, dać możliwość, taką samą szansę i absolwentom gimnazjów i absolwentom szkół podstawowych.
My mieliśmy też spotkanie jako dyrektorzy, tak, na szczeblu samorządowym, więc pytano nas o możliwości, prawda, lokalowe i od początku właśnie zakładano ten równy podział naboru w odniesieniu do młodzieży kończącej jakby oddział klasy trzeciej gimnazjum i oddział klasy 8 szkoły podstawowej, więc tutaj obaw nie ma. Ja tak tylko wspomnę, że za moich czasów w mieście Białymstoku było 6 liceów ogólnokształcących i znacznie więcej było tych szkół zawodowych. Dzisiaj mamy około 14 liceów ogólnokształcących i to, czego mi osobiście brakuje, to właśnie jasnych takich kryteriów doboru, wyboru właśnie tej ścieżki kształcenia ponadgimnazjalnego, bo wiemy, że w systemie niemieckim czy w systemie baskijskim na terenie Hiszpanii, tam młodzież, która zdaje egzamin właśnie kończący, czy to szkołę podstawową, czy gimnazjum, na podstawie jakby uzyskanych wyników od razu rodzina, tak, dom rodzinny rodzinny, rodzice, prawni opiekunowie wiedzą tak naprawdę, w jaki sposób i w którym kierunku pójść z tym dzieckiem. Czy ono ma możliwość właśnie pójść do liceum ogólnokształcącego, bo potwierdzeniem tego, że to będzie student medycyny, tak, czy rokuje na to, że będzie tym studentem medycyny, no są właśnie wyniki potwierdzające ten zdany egzamin, tak? A u nas niestety, no, stało się modne to kształcenie ogólnokształcące. Śmiemy stwierdzić, że nawet zatraciliśmy jakby tutaj trochę jako rodzice rozsądek.
Jeśli można wejść zdanie, my nie szufladkujemy uczniów, prawda, z góry, że ten może iść do liceum, ten może iść do branżowej szkoły, prawda? Czyli ta najwyższa punktacja decyduje, prawda, do jakiej szkoły się uczeń po prostu
dostaje. Co więcej, ja czasami mam wrażenie, rozmawiając z uczniami różnymi, że właśnie do tych szkół, które kształcą w konkretnym zawodzie, idą bardziej świadomi siebie młodzi ludzie, bo oni wiedzą, co chcą w życiu robić. No przecież do klasy na stolarza nie pójdzie się uczyć ktoś, kto kompletnie się tym nie interesuje, albo też na mechanika czy elektryka, powiedzmy sobie szczerze. I czasami odnosi się takie wrażenie, że do liceum, oczywiście też nie wkładając do jednej szuflady, wiele osób idzie dlatego do liceum, bo jeszcze potrzebuje czasu na decyzję, co chce w życiu robić. Ostatni rok gimnazjów. W gimnazjach, jeżeli mówimy o Białymstoku, w większości zdecydowanej powstały szkoły podstawowej. Tutaj w przypadku pana szkoły, panie dyrektorze, z zespołu szkół numer 9 powstało
14 liceum.
14 liceum i to gimnazjum nie weszło w skład podstawówki, tylko właśnie u was jest.
Jest samodzielne liceum.
Tak, ale w większości są to podstawówki. Wiadomo, że od września przyszłego roku w tych gimnazjach może nie być, w tych wygaszanych gimnazjach może nie być do podstawówki takiego naboru, by utrzymać wszystkich nauczycieli. Czy są już obawy ze strony nauczycieli tych gimnazjów wygaszanych? Czy takie do państwa docierają, że mogą stracić pracę? Czy właśnie znajdą te prace w liceach, gdzie pójdzie w liceach czy szkołach średnich, gdzie pójdzie dwa razy więcej uczniów?
Obawy są, obawy były, nauczyciele stracili już pracę. No jest tylko nadzieja, że ten podwójny rocznik da nam troszeczkę...
Zrekompensuje, tak?
Tak, zrekompensuje. Natomiast w związku z reformą w pierwszym roku, po pierwszym roku pracę w całej Polsce straciło 6668 nauczycieli i są to dane według systemu informacji oświatowej prezentowane przez panią minister edukacji 13 listopada 2017 roku. Tyle, że pani minister przedstawiła to w formie wartości procentowej, mówiąc, że rozwiązano umowę z 0,96% nauczycieli, ale po przeliczeniu to jest prawie 7 tysięcy nauczycieli. Jeszcze dodam, tutaj pan dyrektor wspominał, że wielu nauczycieli w jego szkole odeszło na emerytury. Mogli nadal pracować, skorzystali, bo odchodząc na emeryturę w danym roku, finansowo na tym wyszli lepiej. W całej Polsce odeszło ponad 6,5 tysiąca nauczycieli na emeryturę, natomiast na świadczenia kompensacyjne ponad 2600 nauczycieli. Wszystko to jest związane z wprowadzaną reformą edukacji.
Panie kurator.
Prawda, że no, mamy rozeznanie w sytuacji pracy nauczycieli. W tym roku wydaliśmy, proszę państwa, ponad 350 zgód na dodatkową pracę nauczycieli różnych przedmiotów. Często nauczyciele nie posiadają dają kwalifikacji, dopiero je uzupełniają. W ubiegłym roku wydaliśmy takich zgód 250, w tym roku 350. Także to są, też jest sporo godzin ponadwymiarowych w szkołach, bo też mamy taką możliwość, prawda, wglądu do arkuszy organizacyjnych, które opiniujemy. W ubiegłym roku szkolnym też miasto Białystok wykazywało nam około 100 dodatkowych etatów, prawda. Też byliśmy trochę zdziwieni, nawet wykonaliśmy telefon, czy to na pewno prawda. Także pewnie w mniejszych miejscowościach pewnie są takie przypadki, o których mówił pan dyrektor, prawda, to nauczyciele musieliby gdzieś przeczekać ten czas, kiedy to liceum czteroletnie ruszy, prawda, i te godziny by się znalazły. No muszą się przemieścić, muszą znaleźć miejsce w innych szkołach, ale z naszego rozeznania, z naszej informacji, takich miejsc pracy w naszym województwie no, nie powinno zabraknąć.
Panie dyrektorze, czy rzeczywiście ta zmiana, która będzie od września przyszłego roku, ten podwójny rocznik, może spowodować zatrudnianie? Czy raczej...
Ja liczę
praca z tymi, którzy są.
Że uczniowie przyjdą.
Mówimy właśnie, raz jeszcze powtórzę o specyfice szkoły, którą kieruję właśnie, bo w tej chwili prowadzimy jeszcze 3 ostatnie klasy gimnazjum i w moim wypadku liczę przede wszystkim na stabilizację w kolejnym roku, bo 3 klasy gimnazjum, które opuszczą szkołę, zostaną, liczę na to, niejako zamienione tym dodatkowym rocznikiem. Liczę, że może nie 3, może 4, może 5, więc przede wszystkim właśnie żyję nadzieją, że nauczyciele, którzy pracują w tej chwili w 14 liceum, nie utracą pracy. Docelowo liczę również na to, że ta zmieniona ramówka owego liceum 4-letniego, gdzie przedmioty nauczane dotychczas wyłącznie w klasie pierwszej, takie jak w zależności od przyjętych rozszerzeń w szkole, rzecz jasna, jak biologia, historia i tak dalej, że one realizowane w kolejnych latach również zwiększą tą liczbę godzin. Więc w moim wypadku właśnie jest to oczekiwanie, że już kolejni nauczyciele nie będą musieli poszukiwać, jeśli nie pracy, to dodatkowego zatrudnienia.
Dziś o edukacji w związku ze zbliżającym się Dniem Edukacji Narodowej. I myślę, że już tak zbliżając się do końca naszej audycji, chciałabym zapytać Państwa o wyzwania w edukacji i o to, czego Państwo jako pracownicy oświaty sobie życzycie. Pani kurator.
No cóż, z okazji zbliżającego się święta chciałabym przede wszystkim złożyć najlepsze życzenia wszystkim pracownikom oświaty, tym pedagogicznym i tym niepedagogicznym, aby spełniły się ich oczekiwania, aby osiągnęli zamierzone sukcesy w tym bieżącym roku szkolnym. No chciałabym też, żeby jak najmniej problemów w szkołach sprawiła ta zmiana dotycząca rekrutacji, jak też zmiana dotycząca reformy edukacji. My ze strony naszego urzędu, pracownicy naszego urzędu, czyli podlaskiego kuratora oświaty, będą na pewno szkoły, dyrektorów, nauczycieli wspierać w każdym zakresie, łącznie ze szkoleniami i innymi formami wsparcia.
My jako związki, ja również w imieniu pani Agnieszki Rzeszewskiej, bo poprosiła mnie też, żeby w jej imieniu złożyć życzenia przewodniczącej Oświatowej Solidarności, wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty serdeczne życzenia właśnie z okazji nadchodzącego Dnia Edukacji Narodowej. No i cóż, no my też oczekujemy jakieś zmiany, jeśli chodzi o te wskaźniki oceny, tak? No i to, co o co postulowaliśmy na manifestacji, tak? O podniesienie płacy o te 15% w roku 2019, żeby jakoś nam się lepiej pracowało.
Dziękuję. W imieniu Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Białymstoku, nauczycielom, którzy są jak gdyby najważniejszym ogniwem w tym łańcuchu edukacyjnym, życzę przede wszystkim spokojnych dni skupionych na uczniu, a nie zmianach w przepisach w prawie oświatowym, bez zbędnej dokumentacji. Pani minister edukacji, która jest również nauczycielem, życzę przede wszystkim przyzwoitości w podejmowaniu decyzji, które dotyczą nauczycieli. No a wszystkim pracownikom oświaty życzę przede wszystkim realnych podwyżek. No i może jeszcze nowego ministra edukacji.
W imieniu tutaj kolegów i koleżanek składamy wszystkim pracownikom najserdeczniejsze życzenia, przede wszystkim radości z tego, co robimy na co dzień, spokoju i wierzymy w to, co powiedziała tutaj pani ze związków zawodowych i pan, także zostaną uwzględnione te nasze postulaty, czyli liczymy na podwyżki i na dopracowanie jeszcze tych wskaźników w ocenie.
Ja nam wszystkim chyba chcę życzyć, żebyśmy w tej koniecznej refleksji nad tym, co się w oświacie dzieje, niejako przymuszeni do rozmowy o reformie, o ocenie pracy, o awansie zawodowym, żebyśmy nie zapomnieli o tym, że w szkole dzieje się coś pięknego, coś wyjątkowego, bez względu na reformy, bez względu na otoczenie, że jest nauczyciel i że jest uczeń i zachodzi między nimi jakaś piękna relacja. Przyjaciele mnie znają, jestem przywiązany do słów Jana Pawła II, który kiedyś pięknie zdefiniował właśnie pracę nauczyciela. Któż z nas nie miał w życiu, nie wspomina z wdzięcznością takiego człowieka, kapłana, profesora, nauczyciela lub przyjaciela, który umiał odsłonić przed nami nowy świat wartości i wzbudzić dla niego trwały entuzjazm, a nawet nadać cały kierunek życiu. Życzmy wszystkim naszym szkołom, żeby nauczyciele byli takimi ludźmi, którzy wzbudzają entuzjazm dla tego, co w szkole przekazujemy.
Dziękuję. Nauczyciele świętują świętowanie. Oczywiście życzymy wszystkim pracownikom pedagogicznym i niepedagogicznym. Obchody wojewódzkie Dnia Edukacji Narodowej w naszym regionie to jutro o 9 w Kolnie, w Szkole Podstawowej nr 1, a w poniedziałek o 12 w Szkole Podstawowej nr 50 w Białymstoku. A ja dziękuję
za... W Suwałkach jeszcze, przepraszam. I jutro o 12, o 15 w Suwałkach.
Jeszcze. Dziękuję za uzupełnienie. A dziękuję Państwu również za udział w audycji. Wicekurator oświaty Elżbieta Kamińska. Joanna Gołębiewska z Prezydium Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność. Wiceprezes Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego Andrzej Uścinowicz.
Dziękuję.
Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych imienia Władysława Andersa w Białymstoku Renata Frankowska. Dyrektor 14 Liceum Ogólnokształcącego imienia Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku Leszek Kochanowski.
Bardzo dziękuję.
Miłego popołudnia. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Edyta Wołosik.